Księże biskupie, siostry i bracia, tak jak jest to sformułowane w tytule mojego wystąpienia, to co powiem, chciałbym, by było po prostu zwykłymi sugestiami wynikającymi po prostu z mojego osobistego doświadczenia, ale też i z wielu rozmów, które miałem okazję przeprowadzać, choćby tutaj z ojcem Mirosławem, który kiedyś w moim ośrodku duszpasterskim niesakramentalnych prowadził rekolekcje wielkopostne. Pierwsza rzecz, od której chciałbym zacząć, to to, że jestem ogromnie wdzięczny, myślę, synodowi, no Ojcu Świętemu, ale wiadomo, że jest to głos synodu, za te nieprecyzyjne wskazówki. Dlaczego mówię nieprecyzyjne? Ponieważ już spotkałem się nieraz z taką opinią, że to, co mówi synod, to, co mówi papież w adhortacji w odniesieniu do związków niesakramentalnych, jest tak nieprecyzyjne, że właściwie jest niepraktyczne i nie wnosi w związku z tym nic dobrego do życia Kościoła. I argumentowali to tym, że te osoby, z którymi rozmawiałem, księża, mam tu na myśli głównie księży, mieli tu na myśli brak skatalogowania różnych przypadków związków niesakramentalnych. Brak jakichś takich reguł, zasad jasnych, czarne, białe. I powiem na to tak, że tylko ktoś, kto nie był nigdy duszpasterzem niesakramentalnych, jeśli mogę tego skrótu użyć, może mieć wrażenie niejasności, kiedy czyta tę adhortację. Takie jest moje przynajmniej odczucie. Moje odczucie jest takie, że katalog owych przypadków, czyli jakieś takie jednoznaczne wskazówki, które dla każdego byłyby jasne i nie pozostawiałyby żadnego pola dla jakiejś osobistej interpretacji i osobistego, indywidualnego rozeznawania, dałyby tylko pozorne wrażenie ułatwienia. Ponieważ akurat pracując, posługując w duszpasterstwie małżeństw niesakramentalnych, poruszamy się w bardzo specyficznej materii, myślę, że tutaj nie muszę nikogo o tym przekonywać, gdzie katalogowanie przypadków komplikuje praktykę duszpasterską, a wcale niczym nie pomaga. Takie jest przynajmniej moje osobiste odczucie. I dlatego jestem ogromnie wdzięczny Ojcu Świętemu i Synodowi za tę, w cudzysłowie, nieprecyzyjność adhortacji. I ta nieprecyzyjność wskazuje kierunek duszpasterski, którym w moim odczuciu jest rozeznawanie indywidualne właśnie poszczególnych przypadków. To jest bardzo konkretna, praktyczna wskazówka. Mamy podchodzić indywidualnie. Mamy rozeznawać indywidualnie. Każdy przypadek małżeństwa, które zgłasza się do nas, małżeństwa cywilnego, które nie może zawrzeć sakramentalnego związku. Mamy jakby w pewnym sensie wysłuchać, tak jak już mówili też moi poprzednicy, czegoś w rodzaju spowiedzi. Właśnie nie musi to być spowiedź formalna, chociaż doskonale wiemy, że osoby żyjące w związkach niesakramentalnych mogą przystępować do spowiedzi, jedynie nie mogą otrzymać rozgrzeszenia. Ale wiemy z praktyki, że generalnie oni z tej możliwości nawet sami nie korzystają, natomiast bardzo chętnie korzystają, wszyscy o tym dobrze wiemy, wielu, oczywiście mam na myśli tych, którzy przychodzą, którzy tej pomocy duszpasterskiej szukają, z możliwości rozmowy indywidualnej. Generalnie nie ma chyba tygodnia, żebym nie miał jakiegoś spotkania właśnie o tego typu indywidualnego spotkania, które dotyczy tego typu problemu. Więc bardzo istotną rzeczą w naszej praktyce byłoby właśnie ta dyspozycyjność, gdy chodzi o indywidualną rozmowę. Poza tym jestem też ogromnie wdzięczny synodowi za stwierdzenie, że nie każdy niesakramentalny związek oznacza trwanie w grzechu ciężkim. Tutaj ksiądz doktor powołał się na numer 305, natomiast w numerze 301 może przywołam ten numer. W numerze 301 czytamy, że przypomnę, bo pewnie, ale na wszelki wypadek przypomnę, samo może już to konkretne zdanie bez wstępu, żeby nie przedłużać. Dlatego nie można już powiedzieć, że wszyscy, którzy są w sytuacji tak zwanej nieregularnej, żyją w stanie grzechu śmiertelnego, pozbawieni łaski uświęcającej. Osobiście jestem ogromnie wdzięczny papieżowi synodowi za to zdanie, ponieważ w moim odczuciu ono właśnie porządkuje w dużej mierze pewne aspekty naszej posługi. Co mam na myśli? Mianowicie od dłuższego już czasu, od przynajmniej, nie przypominam sobie słów papieża świętego Jana Pawła II, które byłyby wprost zachętą do komunii duchowej, ale na pewno takie słowa wypowiadał papież Benedykt XVI. Choćby w Mediolanie, kiedy było światowe spotkanie rodzin. Wypowiadał bardzo mocne słowa, zachęty dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych, by przystępowały do Komunii Świętej w sposób duchowy. I muszę powiedzieć, że we mnie, tylko we mnie w ogóle, jak tak i w gronie duszpasterstwa, i w rozmowach z duszpasterzami, właśnie pojawiała się ta wątpliwość. No dobrze, ale jeżeli ja żyję w grzechu śmiertelnym, to czy ja mogę przystępować do komunii duchowej, czy ja mogę w ogóle mówić o komunii z Bogiem? To było bardzo, moim zdaniem, zasadne pytanie. I moim zdaniem synod daje jasną odpowiedź. Tak, ponieważ nie każde małżeństwo niesakramentalne oznacza, że osoby żyjące w tym małżeństwie żyją, nie każdy żyje w grzechu śmiertelnym. I w związku z tym nie jest łasce uświęcającej. Komunia w stanie grzechu ciężkiego, komunia duchowa, moim zdaniem jest nielogiczna i słusznie budziła opór właśnie pewnych środowisk w Kościele, pewnych osób i duszpasterzy. To tak może trochę tytułem wstępu, natomiast teraz wymienię, stworzyłem sobie taką listę, no dokładnie 11 punktów, propozycji, które na pewno dla większości z nas tu obecnych nie będą jakąś nowością, ale dla pewnego usystematyzowania o to też zostałem poproszony, wymienię. Otóż pierwsza propozycja, sugestia praktyczna. Ustanowienie duszpasterzy małżeństw niesakramentalnych w każdej diecezji. Przynajmniej jednego. Myślę, że to oczywiście to jest kwestia uzgodnień między w gronie Episkopatu Polski, ale myślę, że to powinno wypłynąć jako nasz postulat, żeby obligatoryjnie w każdej diecezji był przynajmniej jeden duszpasterz. Natomiast pewnie w wielu diecezjach nawet od zaraz powinno być ich więcej. Czy ze względu na liczbę zamieszkujących diecezję, czy ze względu na odległości, na wielkość terytorialną diecezji. Drugi postulat, taki dość praktyczny, może mniej związany z codzienną praktyką, mianowicie proponuję, by były regularne spotkania duszpasterzy, nie wiem, czy ogólnopolskie, czy w ramach na przykład metropolii, czy z czasem, jak będzie już coraz więcej duszpasterzy małżeństw sakramentalnych, to w ramach diecezji, ale by się odbywały spotkania, które będą z jednej strony okazją do wymiany doświadczeń, ale też szkoleniem. Myślę, że bardzo ważne jest, abyśmy się szkolili. Ja muszę powiedzieć, że sam osobiście trochę miałem wiele trudności, jakby napotykałem na wiele trudności prowadząc duszpasterstwo niesakramentalnych, ponieważ nie za bardzo miałem od kogo się uczyć. Ile mogłem, to oczywiście korzystałem. Rozmawiałem zwłaszcza z ojcem Paciuszkiewiczem, jeszcze wtedy żyjącym, kiedy zaczynałem, ale brakowało mi bardziej systematycznego wręcz szkolenia, czy jakiegoś, nie wiem, czegoś rodzaju podręcznika. To jest specyficzny rodzaj duszpasterstwa. Tym bardziej, że myślę, że chyba nikt z nas nie był uczony duszpasterstwa ani sakramentalnych w seminarium. Ja troszeczkę pamiętam, bo miałem wykłady, spotkania na ten temat właśnie z ojcem Mirosławem Paciuszkiewiczem, ale to było bardzo mało, za mało stanowczo, żeby potem żeby nie napotykał na jakieś trudności. Kolejna rzecz, myślę, że bardzo byłoby ważne, aby księża biskupi diecezjalni w jakiś regularny nawet sposób, nie wiem, raz do roku przy okazji Święta Świętej Rodziny, przypominali o tym, że takie duszpasterstwo jest. Kiedy jest poruszany, powiedzmy, w listach pasterskich biskupa temat rodziny, żeby być może dobrze byłoby za każdym razem gdzieś o tym choćby napomknąć. Teraz już przechodząc do bardziej praktycznych sugestii właśnie dotyczących duszpasterstwa. To, co sprawdziło się, przynajmniej duszpasterstwo, które ja prowadzę, to jest raz w miesiącu, tak nazwijmy to, specjalna msza, choć wiem, że to nie jest do końca właściwe, ponieważ wszyscy dobrze wiemy, że Eucharystia niedzielna nie powinna być przeżywana w jakimś ekskluzywnym gronie, nie? Czyli wyłączonym, nie? Że jednak chodzi o to przeżywanie wspólne. Ale myślę, że specyfika jakby tego tematu, tego problemu, jakim są związki niesakramentalne, usprawiedliwiałoby to, żeby raz w miesiącu takie osoby były zapraszane na tak zwaną specjalną mszę, gdzie też w homilii duszpasterz właśnie niesakramentalnych będzie gdzieś tam dotykał tego problemu, ich sytuacji i tak dalej. I myślę, że ma to wielki sens, ponieważ na msze, które ja odprawiam zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca, przyjeżdżają osoby, związki niesakramentalne, czasem z odległych miejscowości. Jadą ten raz w miesiącu nawet kilkadziesiąt, 30, 40 kilometrów, żeby uczestniczyć właśnie w tej specjalnej dla nich mszy. Czyli dobrze, nie są to tłumy, to są pojedyncze przypadki, ale takie przypadki są. I teraz bardzo istotne, myślę, w ramach tej mszy świętej jest praktyka, bo ja to praktykuję zachęcony przez księdza Jana Pałygę, który też u mnie prowadził rekolekcje dla małżeństw sakramentalnych, udzielania błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem w momencie, który normalnie jest przewidziany jako czas Komunii Świętej. Oni podchodzą procesjonalnie, ja trzymam hostię, trzymam komunikant w ręku i każdego indywidualnie błogosławię, kreśląc znak krzyża. Tego się nauczyłem, tak jak powiedziałem, od księdza Jana Pałygi i to stało się u nas normalną praktyką. I teraz kolejna rzecz. Byłoby dobrze, gdyby ta praktyka była stosowana właściwie była praktykowana na każdej mszy świętej. To wymaga bez wątpienia przygotowania parafian, wiernych, omówienia jakby w pewnym sensie, nie raz na pewno, ale paradoksalnie właśnie obecność tych ludzi, nie wszyscy oczywiście się na to zdecydują, niesakramentalni, żeby na tak zwanej zwyczajnej mszy parafialnej podejść i poprosić o błogosławieństwo, ale w moim duszpasterstwie takie osoby są i bardzo im zależy na tym, by móc każdą niedzielę, obojętnie na jakiej są mszy, móc podejść i przyjąć błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. I paradoksalnie właśnie to jest znakiem, że Kościół jest wierny zasadzie nierozerwalności małżeństwa. Poza tym jest to moim zdaniem przeciwdziałanie bardzo powszechnemu zjawisku, takie jest przynajmniej moje odczucie, że jest dość powszechne zjawisko w Kościele w Polsce, polegające na tym, że osoby żyjące w niesakramentalnym związku nie mówią o tym w czasie spowiedzi i przystępują do Komunii Świętej. Bo mnie osoby z duszpasterstwa tego niesakramentalnych nieraz już mówiły, że spotykały osoby, które się dziwiły. A co, to ty do komunii nie przystępujesz? No nie, no bo żyję w niesakramentalnym związku. No ja też nie żyję w niesakramentalnym związku. Nie mówię o tym księdzu na spowiedzi i idę do komunii. I teraz myślę, że taka praktyka jest właśnie czytelnym znakiem, że to nie jest tak, że jeżeli ktoś czuje w sumieniu, nie? Bo to są osoby, które mówią, ale przecież nie, bo te osoby, o których mówię teraz, że nie mówią księdzu na spowiedzi, że żyją w niesakramentalnym związku, to są osoby, które czują w sumieniu, że nie robią nic złego. I teraz właśnie nie? To stwarza sytuację, że powstaje pewien właśnie zamęt, nie? Zamieszanie, którego powinniśmy unikać i które to właśnie, to jest powód, to uniknięcie, unikanie tego zamętu jest powodem, dla którego, jedynym powodem, moim zdaniem, dla którego synod faktycznie, tak jak tutaj ksiądz doktor mówił, nie dopuszcza możliwości, by osoby żyjące w małżeństwach niesakramentalnych przystępowały do Komunii Świętej. Właśnie, żeby nie wprowadzać tego zamętu. I moim zdaniem ta praktyka, powszechna praktyka w każdym kościele i na każdej mszy błogosławienia Najświętszym Sakramentem osób, które właśnie mogą, które po omówieniu z duszpasterzem mogą przystępować po rozmowie właśnie tej duchowej czy spowiedzi, mogą przystąpić do komunii duchowej, by podchodziły i przyjmowały błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. I to jest wyraźny znak, że są ludzie, którzy żyją w nieregularnej, jak to się mówi, sytuacji, ale niekoniecznie w grzechu ciężkim i nie są wyłączeni z Kościoła, nie są wyłączeni z możliwości przeżywania komunii z Panem Jezusem. Ale ponieważ żyją w ponownym związku, a Kościół jest wierny zasadzie nierozerwalności małżeństwa, więc nie jest tak, że oni mogą uczestniczyć w całej pełni, nie, w życiu Kościoła, ale nie jest to żadną karą, tylko po prostu konsekwencją tego, co gdzieś wydarzyło się w ich życiu. I to jest właśnie jakby kolejna propozycja, właśnie ta praktyka komunii duchowej, która u podstaw której moim zdaniem powinna być właśnie, powinien być ten, to zdanie z numeru 301 adhortacji. Dopuszczenie niektórych osób żyjących w związkach niesakramentalnych do komunii duchowej, którą przeżywaliby na mszy świętej, przyjmując błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Dodatkowo jeszcze, tak jeszcze dopowiem, jeśli chodzi o praktykę, że oni wszyscy wiedzą, że podchodząc, mają trzymać palec na ustach. W ten sposób. Bo wiem, że w niektórych duszpasterstwach jest, że skrzyżowane dłonie i tak dalej, ale to niekoniecznie, ponieważ niektórzy przystępując do komunii też trzymają w ten sposób dłonie. Natomiast jeżeli ktoś podchodzi, oni doskonale wiedzą, że przynajmniej u nas w naszym kościele wiedzą też ojcowie, że jak ktoś podchodzi i trzyma palec na ustach, to znaczy, że prosi o błogosławieństwo, że żyje w niesakramentalnym związku, ale chce w ten sposób przeżyć komunię duchową z Panem Jezusem. I oczywiście ta komunia duchowa, tutaj jeszcze przywołam to, o czym mówi adhortacja, jest dla tych, którzy nie mogą zadośćuczynić obowiązkowi rozstania się. Tak mówi papież święty Jan Paweł II i tak mówi, przytacza te słowa obecna adhortacja papieża Franciszka. Kolejna propozycja to spotkania w grupach około 10-15 osobowych. My to też praktykujemy w naszym duszpasterstwie w Bydgoszczy. Polegające na, zaczynamy od adoracji Najświętszego Sakramentu, mniej więcej 20-minutowej. W tym czasie na początku oni sami, jest wyznaczana kolejna osoba, są jakby dyżury i kolejne małżeństwo wybiera fragment Pisma Świętego, który wszyscy jakby rozważają, medytują w czasie tej 15-minutowej adoracji. Potem jeszcze jest wspólna modlitwa litanijna, coś w tym rodzaju, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Następnie przechodzimy do sali duszpasterskiej i zaczynamy spotkanie oddzielenia się Słowem Bożym. Czyli każdy, kto chce, generalnie wszyscy chcą, mówią, co im to Słowo powiedziało, jakie myśli im się pojawiły, nasunęły w czasie tej adoracji i rozważania tego Słowa. Przy okazji to się często przeradza w takie w ogóle dzielenie się wiarą, życiem, doświadczeniem, ale właśnie w kontekście wiary, w relacji z Panem Bogiem. Także jest to często bardzo budujące, bardzo ciekawe. Na początku też te spotkania w mniejszych grupach, takich właśnie, jak powiedziałem, 10-15 osobowych, tak mniej więcej 6-7 par, na ogół przychodzą właśnie pary, chociaż ja nie stawiam takiego wymogu, nie, że muszą być oboje małżonkowie, ale na ogół przychodzą oboje. Na początku zawsze tego rodzaju właśnie spotkania są też okazją do tego, żeby nowi tak zwani, ci, którzy przychodzą pierwszy raz, wypowiedzieli to, co czują, co przeżywają, ten ból, o którym już tutaj była mowa. I wtedy najczęściej ja nawet nie muszę nic mówić, tylko ci starzy tak zwani reagują, odpowiadają, dzielą się sobą, mówią, jak oni sobie radzili z tym czy tamtym. Kolejna rzecz, propozycja, która już tutaj w zasadzie padła. Ci, którzy są dopuszczeni do komunii duchowej, powinni być dopuszczeni, moim zdaniem, do roli chrzestnego i świadka ślubu na podstawie właśnie tego, co sugeruje adhortacja. A także do pełnienia różnych funkcji liturgicznych, no myślę, że pewnie z wykluczeniem szafarza Najświętszego Sakramentu, powinni być dopuszczeni do uczestnictwa w radach duszpasterskich. Kolejna rzecz, myślę, że osoby żyjące w związkach niesakramentalnych powinniśmy zachęcać do tego, by włączały się w różne grupy i wspólnoty parafialne. Łącznie z duszpasterskimi inicjatywami na rzecz rodzin. Na rzecz rodzin. Myślę, że tutaj właśnie pan Jurek będzie mógł też coś powiedzieć o tym, jak powiedzmy ruch spotkań małżeńskich właśnie posługuje też na rzecz właśnie osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Ale mam tu na myśli odnowę w Duchu Świętym, na przykład osoby żyjące w niesakramentalnym związku, którzy stanowią pewną też odrębną jakby wspólnotę. Bardzo aktywnie te osoby z tego duszpasterstwa są zaangażowane w naszą odnowę w Duchu Świętym, ośrodek odnowy w Duchu Świętym w Łodzi. Wspaniale posługując w różnych rolach, czasem są animatorami, wręcz grup i tak dalej. Także myślę, że to się sprawdza. Tak samo neokatechumenat. W Polsce nie miałem bliższego kontaktu z neokatechumenatem, ale w Rzymie posługiwałem przez rok w takiej wspólnocie i tam na przykład były osoby żyjące w niesakramentalnym związku. Normalnie należały do wspólnoty. Przystępowały do spowiedzi, od razu zaznaczając, że nie oczekują rozgrzeszenia i tak dalej. Czy nawet uważam, że też, oczywiście to jest kwestia autonomicznej decyzji liderów wspólnot, ale myślę, że domowy kościół mógłby też przygarnąć takie związki małżeńskie. Tutaj oczywiście na pewno niezbędne jest uszanowanie autonomii tych wspólnot, które nie muszą być gotowe na to, żeby takie osoby przyjąć. Nie? Ja sobie to wyobrażam, jestem tego w pełni świadom. Ale ta zachęta do różnych form formacji duchowej, tak też może wspomnę, że zdarza się coraz częściej już teraz, że osoby żyjące w związkach niesakramentalnych przyjeżdżają na rekolekcje ignacjańskie, na ćwiczenia duchowe świętego Ignacego. I moje doświadczenie jest takie, że Pan Bóg udziela się, bo to jest bardzo charakterystyczne, to jest bardzo namacalne właśnie w ćwiczeniach duchowych, że Pan Bóg się udziela osobie odprawiającej rekolekcje bardzo jakoś tak bezpośrednio i nie ma różnicy. Jeśli chodzi o udzielanie się Pana Boga, o doświadczenie osobiste Pana Boga u osób, które żyją w niesakramentalnych związkach i u osób, które w takich związkach nie żyją. No i już ostatnie dwie propozycje to rekolekcje wielkopostne czy adwentowe. specjalne dla małżeństw niesakramentalnych, co daje często impuls do powstania właśnie takiej mniejszej wspólnoty, czy w ogóle duszpasterstwa, a także rekolekcje specjalne, zamknięte w domu rekolekcyjnym, które ja w domu rekolekcyjnym, który prowadzę, też praktykuję. I ostatnia rzecz, o której chciałbym jeszcze wspomnieć, to jest kwestia nazewnictwa. No, może jest taka mniej istotna, ale ja osobiście posługuję się określeniem duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych z wielu powodów, między innymi dlatego, że kiedyś zgłosiła się do mnie para kobiet, nie wiem, czy można powiedzieć para, no w każdym razie dwie kobiety, które powiedziały, że żyją w niesakramentalnym związku i w związku z tym przyszły do mnie. Więc musiałem wytłumaczyć, nie, że tu chodzi o małżeństwa w takim naszym tradycyjnym rozumieniu, nie, mężczyzny i kobiety i tak dalej. Ale też myślę, że powinniśmy mieć na uwadze, co czują i co przeżywają dzieci osób małżeństw niesakramentalnych, którym Kościół mówi wprost, wasze małżeństwo twoich rodziców nie jest małżeństwem. Ja nie wiem, czy to czy my mamy prawo tak tym dzieciom powiedzieć? Słuchajcie, wasi rodzice nie są małżeństwem. Oni żyją bez ślubu. Dzieci potrzebują trwałego związku małżeńskiego swoich rodziców. I one nie są winne temu, że ich rodzice żyją, czy któryś z rodziców żyje w ponownym związku, że ten ich związek jest ponownym związkiem, w związku z tym nie jest związkiem sakramentalnym. To tylko taka sugestia na koniec. Nie chciałbym przedłużać. Natomiast myślę, że polem do dyskusji, do wymiany właśnie teraz ma ten czas nastąpić. Myślę, że tutaj będzie przede wszystkim ten temat komunii duchowej, ale to już